Poranny gość Radia Rodzina.
A jest nim dziś europoseł Bogdan Zdrojewski, były minister kultury i były prezydent Wrocławia. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, wszystkiego dobrego w tym Brukseli deszczowym dniu.
U nas jeszcze słonecznie, choć ma padać koło godziny 13 we Wrocławiu. Co doradziłby pan minister premierowi Donaldowi Tuskowi w sprawie kontrasygnaty pod dokumentem odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy za nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA?
Zełenski bez wątpienia popełnił błąd. Mamy dosyć prostą sytuację w ocenach, bo Polacy, Polska bardzo, ale to bardzo wspomagali Ukrainę na wszystkich możliwych frontach, na tych faktycznych, sprzętem, jak i również na tych politycznych. I oczywiście musieliśmy reagować na to ostro, zdecydowanie, wypowiadając swój pogląd nie budzący wątpliwości. To nie powinno się zdarzyć. Natomiast od razu powiem, że dla mnie wątpliwe są wszystkie te czynności, które są nadmierne, to znaczy, które eskalują problem, a nie go redukują. Nie wiem, co bym poradził w chwili obecnej panu premierowi. Wiadomo, że kapituła, o ile pamiętam, będzie rozpatrywała ten wniosek 8 czerwca,
tak.
8 czerwca. No, powinna rozważyć wszystkie za i przeciw, jak i również zobaczyć, jaka praktyka do tej pory obowiązywała, bo wydaje mi się, że czynienie określonych takich deregulacji, wyjątków nie sprzyja, że to powinno być wszystko zgodnie z pewnymi procedurami, które były wypracowane przez ostatnie 20-30 lat. Ale powiem, że decyzja prezydenta Zełenskiego z mojego punktu widzenia jest absolutnie nieakceptowalna.
No właśnie, także jako Dolnoślązaka myślę, panie ministrze, mamy szczególne piętno ciśnięte, jeśli chodzi o rzeź wołyńską.
Dokładnie tak. Natomiast oczywiście trzeba mierzyć sytuację też taką geopolityczną. No, Ukraina walczy nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale także nasze. I to nie jest walka w szachy, tylko to jest walka, która kończy się utratą życia. I nie kilkunastu osób, nie setek osób, ale tysięcy osób. Ta walka oczywiście trwa też nie jeden miesiąc, tylko już kilka lat, no prawie tyle, co II wojna światowa. Giną cywile, dzieci, matki tych dzieci. No to jest absolutna katastrofa. I pomimo tego powiem, że ta decyzja jest nieusprawiedliwiona. Ja domyślam się, dlaczego ona została podjęta.
Dlaczego, panie ministrze? Proszę, wytłumaczmy prezydenta Zełenskiego.
Jego wytłumaczyć się nie da, ale można powiedzieć, jakie były powody. No, oczywiście są kłopoty z rezerwami ludzkimi. Wiadomo, że wojna toczy się na wschodniej części Ukrainy. Rezerwy są na zachodniej części Ukrainy. Szuka się oczywiście takich motywów patriotycznych budowanych w historii samej Ukrainy i nie zwraca się uwagi na to, co się dzieje z tym czynnikiem zewnętrznym, czyli polską wrażliwością. Natomiast jeszcze raz powiem, że pomimo tego, że widzę przyczyny, nie są one usprawiedliwiające.
Zmieniły się warunki. Tak o tej sytuacji powiedział Andrzej Duda, który odznaczył orderem Orła Białego prezydenta Zełenskiego. Wie pan, że pan premier jest trochę w potrzasku, bo jeśli odmówi, część społeczeństwa może pomyśleć, że stoi po stronie zbrodniarzy, banderowców.
Tak, takie zagrożenie oczywiście istnieje. Ono nie jest duże, bo z oczywistych powodów nie stoi po stronie banderowców, ale w propagandach i w tej wojnie polsko-polskiej może być to wykorzystywane właśnie w taki sposób, jak pani mówi. Ja od razu przestrzegam, budowanie w Polsce wojny polsko-ukraińskiej osłabia naszą polską rację stanu, natomiast nie możemy milczeć nad tym faktem, bo fakt jest dla mnie absolutnie druzgocący.
Czy jest zagrożeniem, że odebranie orderu może wywołać jakiś skandal na arenie międzynarodowej, europejskiej?
Nie, to od razu powiem, że w Europie o tym fakcie prawie się nie mówi. Dlaczego? Dlatego, że rozmaite zbrodnie są wpisane w historię taką światową czy też europejską. Zbrodnia wołyńska funkcjonuje, ale funkcjonuje słabo. Ona dla nas jest bardzo ważna. To obywatele polscy zginęli i zginęli w sposób absolutnie haniebny. Cywile, oczywiście. Więc ona funkcjonuje w naszej świadomości, jest mocno zakorzeniona. To są rany cały czas otwierane. Natomiast w takiej pamięci europejskiej nie jest to fakt, który mógłby budować jakieś zagrożenie międzynarodowym skandalem.
A skoro ta rana nie jest zabliźniona, czy takie gesty faktycznie nie świadczą o tym, że Ukraina jest jeszcze daleka od Unii Europejskiej, wejścia do wspólnoty krajów europejskich? Bo słyszymy takie słowa, że powinniśmy zapowiedzieć, że Polska będzie blokowała akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej.
Niestety Ukraina nie spełnia dziś wielu warunków, aby...
Czyli zgadza się pan z wicemarszałkiem Krzysztofem Bosakiem?
Nie, nie zgadzam się z Krzysztofem Bosakiem, bo on ma dodatkowe inne uzasadnienia, które mącą tą zasadniczą część. No niestety tak jest w polityce, że dla celów politycznych czasami wypowiada się pogląd zbyt szeroki albo zbyt ostro wyrażony i wtedy nikną te nitki, które są kluczowe. Ukraina nie jest gotowa, bo mamy tam jeszcze z korupcją, mamy wojnę, wojna też jest przeszkodą. Mamy oczywiście niespełnione określone standardy dotyczące systemów gospodarczych, etc., etc. Więc tego jest jeszcze dużo. Natomiast Ukraina oczywiście powinna dążyć do integracji z Unią Europejską. Będzie to mogła czynić w przyspieszonym tempie, jeżeli wojna się zakończy. Teraz jest to bardzo trudne. Natomiast jedną rzecz bardzo ważną dodam. Otóż z mojego punktu widzenia, ja byłem prezydentem Wrocławia przez 11 lat i wszyscy pamiętamy, jaka jest historia Wrocławia. Mhm. Ja nie fałszowałem tej historii. Poprosiłem o napisanie historii Wrocławia zarówno Normana Davisa, czyli obcokrajowca dla nas, tak, jak i również wrocławskich historyków Uniwersytetu Wrocławskiego, aby wrocławianie mieli pełną świadomość, w jakim mieście żyją. Żeby czerpali dumę z tego miasta, które ma tak skomplikowaną historię. Czeską, habsburską, niemiecką i tak dalej, i tak dalej. Byłem wielokrotnie gościem we Lwowie i ja nie widziałem procesu podobnego, żeby, krótko mówiąc, oddawać pewną sprawiedliwość, a w historii pokazywać właściwe fakty dotyczące polskiej historii Lwowa, niezwykle istotnej, klarownej, nie budzącej wątpliwości. My jesteśmy dumni z tego Aleksandra Fredry, który stoi na wrocławskim rynku, ale wiemy skąd on jest. Jesteśmy dumni z Ossolineum, ale wiemy skąd to Ossolineum przyjechało. Jesteśmy dumni z panoramy racławickiej, ale wiemy, gdzie ona pierwotnie funkcjonowała. Ale wiemy także, jakie znaczenie ma niemiecki modernizm, praca Pelciga, Berga, etc., etc. Nie fałszujemy historii. I uważam, że w tym jest siła Wrocławia, że Wrocław, krótko mówiąc, nie ma kompleksów, nie ma z tym problemu. My to wyprostowaliśmy w ciągu bardzo krótkiego okresu. Przywróciliśmy herb, jakby nie było habsburski z 1525 roku. Pięciopolowy, z którego czerpiemy także pewną dumę, bo tam jest wpisana bardzo skomplikowana historia Wrocławia, historia Dolnego Śląska. I ja uważam, że Ukraińcom cały czas jest daleko do takiej postawy, jaką my we Wrocławiu zaprezentowaliśmy po uzyskaniu niepodległości, budowania państwa demokratycznego. I musimy i mamy prawo oczekiwać od Ukraińców, żeby oni zbudowali podobną praktykę, podobny system też wartości, żeby budowali swoje społeczeństwo na prawdzie, żeby mówili i przedstawiali w historii także tą dramatyczną sytuację na wojnie.
Zgadza
się. A poszli w drugą stronę. Mhm. Dla mnie jest to niepokojące, ale nie mogę wyciągnąć. Na tym etapie nie mogę wyciągnąć wniosków, żebyśmy rozpoczęli wojnę polsko-ukraińską w Polsce, bo będzie to i przeciwskuteczne, i wbrew naszej racji stanu, patrząc na bezpieczeństwo wschodniej granicy, także Polski i Europy oczywiście.
Zgodzę się z tym, panie ministrze, że UPA to dla Ukraińców wciąż armia walcząca z Rosjanami poprzez właśnie zakłamywanie prawdy i kiedy nie mają tej polityki historycznej właściwej. A jak ten spór polityczny zdaniem pana ministra może przełożyć się na takie relacje między Polakami i Ukraińcami? Co czwarty mieszkaniec Wrocławia jest tego pochodzenia. Czy nie zbudzi to nastrojów antyukraińskich?
Tego się najbardziej obawiam i przed tym przestrzegam. Mieliśmy niedawno mecz Polska-Ukraina na stadionie we Wrocławiu. Mecz zakończył się porażką Polski 2-0, ale nie było incydentów. Bardzo się obawiałem tego meczu. Żeby...
Zwłaszcza, że to już było po decyzji pana prezydenta.
To było po. Ale widać, że obie strony zachowały się w tej materii odpowiedzialnie. Trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z młodymi ludźmi, przede wszystkim młodymi ludźmi, o takiej wrażliwości energetycznej, tak bym ją delikatnie nazwał. I mam nadzieję, że tak będzie. Decyzje, które w tej chwili mają charakter symboliczny, bo odbieranie Orła Białego jest decyzją symboliczną, a nie decyzją praktyczną z punktu widzenia określonych faktów. Natomiast redukowałbym znaczenie tego działania symbolicznego, bo taki jest nasz też interes. Znaczy nasz interes w chwili obecnej jest taki, aby Ukraina wygrała wojnę z Rosją, aby granica europejska była poszerzona, aby, krótko mówiąc, doprowadzić do sytuacji budowania tego buforu antyrosyjskiego na wschodniej granicy z wykorzystaniem, no mówię z wykorzystaniem, bo taka jest faktyczna sytuacja Ukrainy, i będziemy się czuli i bezpieczniej, i będziemy silniejsi także, jeżeli chodzi o taki potencjał gospodarczy. Natomiast dziś musimy pamiętać, że ofiary polskie, rzezi na Wołyniu nie mogą być wymazywane z pamięci Europy, naszej nie będą, ale muszą być przyjęte w taki czy inny sposób także przez stronę ukraińską. To jest długi proces. Niestety w tym procesie cofnęliśmy się, a nie posunęliśmy do przodu, ale musimy pamiętać, że historia jest ważną częścią, ważnym fragmentem także przyszłości.
I może to się stać elementem czy narzędziem politycznej walki?
Może. Są zawsze siły, które są zainteresowane, aby taka walka się odbyła. No przede wszystkim Rosja. No każdy, kto będzie budować w tej chwili wojnę polsko-ukraińską w Polsce, będzie działać w interesie Rosji, a nie w interesie Polski. Dlatego też przestrzegam przede wszystkim te skrajności, które funkcjonują nie tylko w Polsce, ale w Europie, przed nadużywaniem tego typu konfliktów do takiego trwałego podziału, który Europie, a zwłaszcza Polsce, nie służyłby.
To teraz Kraków. Czy kara wymierzona przez premiera w krakowskie struktury, rozwiązując je, nie będzie rzutować, zdaniem pana ministra, na przyszłych wyborach parlamentarnych?
Będzie rzutować, ale według mojej oceny pozytywnie. Decyzja była słuszna. Ja obserwowałem stan przed referendum, potem aktywność referendalną i sam wynik. I obserwowałem też zachowanie głównych twórców tej porażki po tej niedzieli referendalnej. Wydaje mi się, że nie było świadomości źródeł porażki, że nie powiem, że była jakaś arogancja czy buta, bo tego nie było, ale wydaje się, że taka porażka musi mieć konsekwencje. To znaczy taka porażka pana prezydenta powinna oznaczać, że on samodzielnie podaje się do dymisji jako szef struktur krakowskich. Mhm. Tego nie zrobił, w związku z tym premier wkroczył do akcji, podjął decyzję radykalną, ostrzegając też wszystkich innych, mówiąc następującą rzecz. Mamy za rok bardzo ważne wybory. Nie możemy dopuścić do tego, aby formacja, która niszczyła państwo polskie, formacja PiS, wróciła do władzy. Musimy być silniejsi, sprawniejsi i bardziej rzetelni, ale też musimy odpowiadać za swoje czyny. Jeżeli ktoś popełnia błąd, musi ponieść tego konsekwencje.
A kto powinien wystartować z ramienia Koalicji Obywatelskiej? Będzie ten wspólny kandydat?
Nie sądzę, żeby był wspólny kandydat. Jesteśmy za blisko tych wyborów jesiennych przyszłego roku. Wszyscy mają interes, aby się, krótko mówiąc, pokazać Krakowi.
Zaprezentować, tak.
Miastem. Zaprezentować, pokazać, sprawdzić także swoją siłę. No, mamy sytuacje już takie zaskakujące, w których no, wszyscy spodziewali się, że Grzegorz Braun wystartuje, ale nie wystartuje. Wiadomo,
że... No, ale jest Marian Banaś.
Jest Marian Banaś, kolorowo będzie.
Kolorowo jest, tak. Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość także przedstawiło swojego kandydata Dyżnickiego.
Tak. I też nie jest to postać z pierwszej linii, czy nawet drugiej linii frontu. W związku z tym ja to określam mianem takiego kandydata asekuracyjnego. Natomiast wszyscy będą patrzeć nie tylko na wynik kandydata, ale także na wynik szyldu, który za nim stoi. Uważam, że Kraków to jest miasto, które przeżywało, jeżeli chodzi o samorząd, różne chwile, lepsze i gorsze. Początek lat 90., wtedy, kiedy byłem prezydentem Wrocławia, widziałem nieszczęścia, jakie spadają na to miasto. No, przypomnę, Jacek Woźniakowski, piękna postać, profesor, o niezwykłej też karierze takiej intelektualnej. Postać bez wątpienia autorytet. Został odwołany po nieco ponad roku. Potem mieliśmy Bachmańskiego, który też przetrwał około roku. Potem mieliśmy Lasotę. No, nie było stabilności. Potem pojawiła się pewna stabilność za Jacka Majchrowskiego. Najpierw Gołaś, potem Jacek Majchrowski, ale to była sytuacja, która w Krakowie budowała sytuację takiego przekonania, że oni stoją w miejscu i bronią pewnego status quo. Należnego, dodam, miasta bezcennego z punktu widzenia kultury polskiej. Natomiast Kraków potrzebuje jednak prezydenta, który będzie śmielszy, który będzie miał pewną wizję tego, co trzeba zrobić w pierwszej kolejności. Wydaje mi się, że to jest miasto szczęśliwe z punktu widzenia finansowego. No, trzeba pamiętać, że przez te 20 lat ostatnich Kraków uzyskał gigantyczne pieniądze na odbudowę Krakowa, niezniszczonego, dodamy, z środków prezydenckich. To jest ten specjalny fundusz, który został stworzony. Niektóre miasta żartują, że oni już klamki malują na złoto, bo nie wiedzą, co z tymi pieniędzmi zrobić, ale to jest miasto pod tym względem szczęśliwe. Potrzebny jest jednak prezydent, który będzie zwracał uwagę na rzeczy punktowo kluczowe. To jest rozwój takich osiedli jak Nowa Huta. To są rzeczy związane z układem komunikacyjnym. To są rzeczy związane z rynkiem pracy. Koniecznością radzenia sobie z tą masą turystyczną, która czasami jest ciekawa, czasami jest nieciekawa. Myślę o tych Brytyjczykach, którzy przez pewien czas sprawiali spore kłopoty samym Krakusom. No, tych rzeczy jest dużo, ale bez wątpienia Kraków musi mieć kogoś, kto szanuje historię, ma pewien autorytet, będzie umiał rozmawiać z rozmaitymi środowiskami, bo te środowiska w Krakowie są bardzo, bardzo napinane pomiędzy sobą. Więc to nie będzie łatwy wybór, zwłaszcza, że wiemy, że 2029 są nowe wybory samorządowe, więc to jest taka sytuacja połówkowa. Nie jest to łatwy wybór i trochę współczuję wszystkim tym, którzy w tej materii będą musieli się wykazać aktywnością.
A czy po referendum w Krakowie będzie wielka fala w Polsce i inne miasta pójdą za ciosem? Bo już pojawiły się takie głosy w sprawie odwołania, chociażby we Wrocławiu, próby kolejnej zwołania referendum. Wiemy, że takie dwie już odbyły się fiaskiem, ale organizacji referendum odwoławczego prezydenta. W naszym mieście.
Będą takie próby, tak? Już są zapowiedzi, dotyczą zarówno większych miast, jak i mniejszych. No, większych, takich jak mówi się już o na przykład Poznaniu,
Rzeszów. Mówi
się o mniejszych miastach, tak. Rzeszów, mówi się o Radomiu, który tam wkracza w tej chwili w akcję referendalną.
Więc a we Wrocławiu? Jak pan przeczuwa, jaka diagnoza?
We Wrocławiu jest sytuacja taka nietypowa, bo tak jak pani redaktor sama wspomniała, jesteśmy po dwóch nieudanych akcjach referendalnych. Akcje referendalne mają to do siebie.
Próbie referendalnej.
Próbach referendalnych, tak. Że one są z jednej strony budowaną fotografią stanu miasta, kondycji miasta, a z drugiej strony no, niestety mają charakter taki bardzo często niekonstruktywny. Przypomnijmy, że dwie akcje, które się odbyły, zbierania podpisów, odbyły się bez alternatywy. To znaczy nie pokazano, kto w miejsce Jacka Sutryka. Według mojej oceny to słabość. Oczywiście nie ma takiego warunku, ani formalnego, ani też wynikającego z jakości takich akcji, ale ja nazwałbym tych organizatorów jednak pewnym zbiorem nieuporządkowanym. W związku z tym ta akcja referendalna prowadzona najpierw w warunkach zimowych, potem w warunkach tuż przed postawieniem zarzutów Jackowi Sutrykowi, że one były niefortunne.
A trzecia próba mogłaby się powieść?
Gdyby włączyły się w to partie polityczne, to tak. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili wszystkie partie, które odpowiadają za rządzenie w chwili obecnej, będą stawiały na pierwszym miejscu wynik wyborów w przyszłym roku jesienią. I absorbowanie tych partii akcjami referendalnymi będzie mało skuteczne, choć zdarzy się to także w miejscach, w których no, nie będzie wyboru, krótko mówiąc. Natomiast jedną rzecz powiem, bo ona jest bardzo ważna. Ja w ogóle dostrzegam, że samorządy znalazły się w kryzysie. Ten kryzys wynika z niepotrzebnie prowadzonej działalności gospodarczej przez samorządy. Nie powinny tego czynić. Niepotrzebne prowadzenie działalności no, dziennikarskiej, już powiem wprost, takiej prasowej. Nie powinny samorządy prowadzić działalności dziennikarskiej. To także jest błąd komunikacyjny według mojej ceny, a zwłaszcza jeżeli chodzi o rzetelność. Nie powinni radni być delegowani do rozmaitych spółek, bo zaburza to funkcję samego samorządu jako takiego. Nie może być też tak, że ktoś, kto nie uzyskuje mandatu radnego, awansuje w spółkach rozmaitych, bo przecież nie zdobył zaufania publicznego, nie sprawdził się w tym najważniejszym elemencie, który sprowadza się do aktu wyborczego, więc trudno go nagradzać. No, mieszkańcy patrzą na te zjawiska, czasami patrzą na to bardzo ostro, nazywając to patologią, czasami patrzą i uznają, że tak po prostu zwyczajnie nie powinno być. No mamy obietnicę też prezydenta Sutryka, że będą konkursy na określone stanowiska. Tych konkursów jest jak na lekarstwo, ale generalnie rzecz biorąc ta rzetelność, taka empatia prospołeczna według mojej oceny jest w poważnym kryzysie.
Ale idąc tym tropem, tak się zastanawiam, czy tak powinno być bez konkursów, bo ostatnio mieliśmy taką sytuację. Michał Młyńczak został nowym prezesem ekosystemu, Renata Granowska otrzymała posadę w zarządzie MPK Wrocław, stracili oni stanowiska wiceprezydentów, mamy nowych wiceprezydentów, Grzegorza Romana i Mateusza Żaka.
Ja od razu dopowiem, że konkursy oczywiście powinny być na szefów. Jeżeli mamy instytucję, to szef powinien być wybrany z konkursu i to szef wybrany z konkursu powinien dobierać sobie współpracowników, czyli wiceprezesów, czy zastępców, czy członków zarządu. I tu widzę problem. Z ekosystemem jest tak, że ja generalnie uważam, że ta struktura była budowana nie do końca prawidłowo, ale jest i ma gigantyczny kłopot, bo mamy drugi rok z nierozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na śmieci. Przypomnę, że tego typu podmiot nie może działać z chęci zysku. On jest ograniczony ustawą. Natomiast efekt braku przetargu jest w tej chwili wyższa cena za odbiór śmieci. I mieszkańcy płacą tą wyższą cenę. Postępowanie przetargowe przesunięte o 2 lata może być źródłem zarzutu do władz, nie tylko spółki, ale do władz miasta, o niegospodarność. I z mojego punktu widzenia w takim wypadku można oczywiście doprowadzać do sytuacji takiej, żeby na czele takiego podmiotu stał ktoś w rodzaju komisarza, pełnomocnika do rozwiązania sytuacji kryzysowej. Wrocław potrzebuje jak najszybciej rozstrzygniętego postępowania przetargowego, jak najszybszej rynkowej weryfikacji cen w odpadach. I od razu dodam, że widzimy także, że nie tylko Wrocław, ale w Polsce odpady zaczęły być problemem takim, no może nie tej skali jak we Włoszech, gdzie zarządza tym w wielu, wielu miejscach po prostu mafia, ale ilość rozmaitych zarzutów i spraw, które trafiają do prokuratury, według mojej oceny przekroczyła taką granicę krytyczną.
Ale czy to błąd prezydenta Jacka Sutryka? Stanowiska bez konkursów, miękkie lądowania?
Zaraz zobaczymy, bo ja nie odmawiam kompetencji panu Młyńczakowi. To jest osoba, która posiada wiedzę prawną, ma już pewne doświadczenie, nie pamiętam żadnej jakieś wpadki tego pana.
A pani Granowskiej?
Pani Granowska została wice, a nie prezesem, prawda? A w spółce MPK, o ile pamiętam, wypełniała stanowisko chyba, o ile pamiętam, członka Rady Nadzorczej. No i posiada zdany bardzo trudny egzamin państwowy na, krótko mówiąc, zasiadanie w tych spółkach, w przeciwieństwie do wielu, wielu innych. No, zobaczymy. Ja uważam, że czasami trzeba dać szansę i sprawdzić, jak to wszystko funkcjonuje. Natomiast generalnie rzecz biorąc, uważam, że mamy tych konkursów jak na lekarstwo i to nie jest dobry sygnał też taki na zewnątrz.
Za chwilę posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji, KALCZ Parlamentu Europejskiego. Jaka będzie przyszłość negocjacji programu Erasmus?
Jestem po raz drugi stałym sprawozdawcą tego programu Erasmus+, na tą 5-letnią kadencję. Dziś mam bardzo ważny moment, o którym pani wspomniała. Będę prezentować program Erasmus+ i sprawozdanie przeze mnie przygotowane na kolejną perspektywę. Przypomnę, ta perspektywa rozpoczyna się w 2028 i jest do 2034. Bardzo mi zależy, abym ja tą kadencję kończył prezentem, ale takim poważnym prezentem dla całego młodego pokolenia, nie tylko tych, którzy studiują, ale także dla młodych nauczycieli. Chcę powiększyć ten budżet prawie dwukrotnie, z prawie 27 miliardów do 48 miliardów. Bardzo mi zależy na tym, aby od 1 stycznia 2027 Wielka Brytania już funkcjonowała w programie Erasmus+ z własnym wkładem. Jest to tak zwane sektorowe powracanie Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Zależy mi na tym, aby ten program był odbiurokratyzowany. Tam są rozmaite mankamenty, żeby większa ilość ludzi z Wrocławia, Dolnego Śląska, z Polski mogła w nim brać udział. Przygotowujemy także oferty takie trochę inne dla najzdolniejszych, aby mogli dłużej studiować i z większymi stypendiami na najlepszych uczelniach Europy. I wydaje się, że ta prezentacja dzisiaj spotka się z akceptacją. Nie dostrzegłem przeciwników programów Erasmus+, a tak było 7-8 lat temu. Widzę także poparcie prawie wszystkich sił politycznych. No, spodziewam się sporo poprawek, ale chcę pozostawić po sobie coś bardzo ważnego dla tego najmłodszego pokolenia, czyli ofertę na 5-latkę z lepszymi stypendiami, z większą elastycznością, z też takim szacunkiem do różnych grup społecznych, tych także słabszych, z dobrą geografią, jeżeli chodzi o stypendia. No, dzisiaj finalizuję pewien etap, bo oczywiście zaraz potem będziemy pracować nad kompromisami, nad poprawkami. Głosowanie, jeżeli chodzi o komisję, przewiduję albo tuż przed wakacjami, albo zaraz po, a na posiedzeniu plenarnym w listopadzie jeszcze tego roku.
Do powodzenia na prezentacji. Czekamy na ten prezent dla młodych. Europoseł Bogdan Zdrojewski, były minister kultury i prezydent były Wrocławia. Dziękujemy. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo. Również.
Poranny gość Radia Rodzina.